Mikrofon urody. W każdą niedzielę po godzinie 14 zaprasza Anna Kowalska.
Dziś zapraszam Cię do wyjątkowej rozmowy z Alicją Kubińską, twórczynią przestrzeni Wdzięczność tu i teraz, w której uważność spotyka się z codziennością, a małe momenty nabierają głębokiego znaczenia. Alicja z ogromną delikatnością przypomina, że życie dzieje się właśnie tu i teraz. W oddechu, w ciszy, w prostych gestach, troski o siebie. Jednocześnie jest coachem żałoby. Towarzyszy osobom przechodzącym przez stratę, pomagając im odnaleźć własny rytm przeżywania i bezpieczną drogę przez emocje. W swojej pracy łączy temat wdzięczności, self-care i świadomego bycia z tym, co trudne, bez przyspieszania, bez oceniania, z dużą uważnością na ciało i serce. W tej rozmowie połączymy świat czułej troski o siebie z tematem żałoby, bo czasem największym aktem odwagi jest pozwolić sobie czuć. Zapraszam Was do spotkania pełnego spokoju, autentyczności i prawdziwej obecności. Alicjo, witam Cię serdecznie w dzisiejszej audycji.
Witam Cię, cześć.
W kilku postach na profilu Wdzięczność tu i teraz wspominasz bardzo osobistą historię. O tym, jak po śmierci najbliższej osoby dojrzało w Tobie coś nowego i innego. Jak to doświadczenie wpłynęło na to, kim jesteś dzisiaj?
Profil Wdzięczność tu i teraz powstał po śmierci mojego męża. To był czas, kiedy uczyłam się oswajać śmierć z jej obecnością w moim życiu, w moim i dzieci. Zaczęłam inaczej patrzeć na czas, na relacje, na to, co naprawdę ważne. Stałam się bardziej uważna i świadoma tego, co naprawdę istotne i czego naprawdę chcę w swoim życiu. Śmierć nauczyła mnie odwagi, by żyć pełniej.
Żałoba to naturalna reakcja na stratę kogoś lub czegoś. Co było dla nas ważne, to proces dostosowania się do świata, który nagle wygląda inaczej. Czy żałoba zawsze dotyczy śmierci bliskiej osoby?
Nie. Żałoba pojawia się wszędzie tam, gdzie była więź i znaczenie. Nie tylko po śmierci, ale po każdej ważnej stracie.
Jakie inne straty mogą wywołać proces żałoby?
Żałobę możemy przeżywać po rozwodzie, po utracie zdrowia, pracy, marzeń czy poczucia bezpieczeństwa. Opłakujemy nie tylko ludzi, ale też relacje, role i przyszłość, którą sobie wyobrażaliśmy.
Dlaczego zatem tak często próbujemy ją skrócić lub zagłuszyć?
Myślę, że próbujemy ją skracać, bo boimy się bólu, ignorujemy ją. Żyjemy w kulturze szybkich rozwiązań, a żałoba nie działa jak tabletka przeciwbólowa. Ona potrzebuje czasu. Często spotykam się z tym, że niektórzy myślą, okej, zaprzeczenie było, złość była, smutek jest. Mhm. Takim najpopularniejszym modelem żałoby jest model Elizabeth Kübler-Ross. I to jest właśnie pewien schemat, pewne punkty, przez które rzeczywiście przechodzimy. Ale istotne jest to, że żaden z tych punktów nie ma terminu. Nie wiem, na przykład zaprzeczenie masz czuć od pierwszego dnia do 3 miesięcy. To tak nie działa. Żałoba to nie wyścig. Kiedy próbujemy ją zamieść pod dywan, przyspieszyć, robimy to kosztem siebie. Niewyrażone emocje nie znikają. One czekają. Dlaczego skracamy żałobę? Bo nie umiemy być z cierpieniem. Ani swoim, ani cudzym. A żałoba potrzebuje przestrzeni. Jej trzeba stawić czoła. Oswoić ją i dla każdego z nas, ile ludzi na świecie, ona będzie inna. Choć przechodzić będziemy przez podobne stadia, niektórzy utkną na dłużej w smutku, inni go oswoją i ruszą dalej, doceniając, że sami żyją.
Coaching żałoby. Co to w ogóle jest? Na czym to polega?
Na uważnym towarzyszeniu. To proces towarzyszenia osobie w stracie w sposób uporządkowany i wspierający. Podczas sesji z trenerem żałoby pracuje się z emocjami, z poczuciem sensu, z codziennym funkcjonowaniem. Szuka się zasobów, które pomagają przetrwać i stopniowo budować życie po stracie. To taka bezpieczna relacja, w której osoba w żałobie może mówić o tym, co naprawdę czuje, bez oceniania, bez presji, że powinna już sobie radzić. Coach żałoby pomaga nazwać emocje, zrozumieć, co się dzieje w ciele i psychice i znaleźć własne tempo przechodzenia tego procesu.
Czym zatem różni się trener żałoby od psychoterapeuty? Bo brzmi to podobnie jak terapia.
No, brzmi podobnie, brzmi. Ale psychoterapeuta leczy i diagnozuje.
Fakt.
Mhm. Pracuje z zaburzeniami, na przykład traumą, głębokimi mechanizmami, które często mają swoje źródło w przeszłości, w dzieciństwie. Trener żałoby towarzyszy w zdrowym, choć bolesnym procesie straty i pomaga przejść przez niego w sposób świadomy. Przyznam szczerze, że to określenie coach czy trener żałoby nie do końca mi odpowiada. Powiedziałabym, że to towarzysz w żałobie. opiekun procesu żałoby. Bo słowo trener bardziej kojarzy mi się z gwizdkiem, stoperem, boiskiem, a w żałobie przecież nie mamy mety. No i co ważne, rola coacha i rola psychoterapeuty się nie wykluczają, a mogą się uzupełniać.
Mhm. A z jakimi najczęstszymi pytaniami przychodzą do ciebie osoby w żałobie?
Na przykład, czy to normalne, że tak długo to przeżywam? Wszyscy mówią mi, że powinnam już się wziąć w garść. Albo, dlaczego raz jest lepiej i myślę, że już tak nie boli, a za chwilę znowu wszystko wraca? Lub, czy ja już zawsze będę czuć tylko smutek? Jak mam żyć dalej, kiedy moje życie wygląda zupełnie inaczej niż było w planach? To są pytania, czy to, co czują, jest normalne, czy ich tempo jest w porządku i czy wolno im wracać do życia bez poczucia zdrady wobec zmarłej osoby.
Czy można dobrze przeżyć żałobę?
Żałoba nie jest czymś do zaliczenia. To proces, który może nas złamać, ale może też nas wzmocnić. Myślę, że nie chodzi o to, żeby przeżyć żałobę dobrze, tylko prawdziwie. Taka prawdziwie dobrze przeżyta żałoba to taka, w której nie walczymy z własnymi emocjami, tylko pozwalamy im wybrzmieć. Polega na tym, że uczymy się budować nowe życie z szacunkiem do straty i siebie.
A czym jest self-care w momencie, gdy nie mamy siły nawet wstać z łóżka?
Czasami oznacza wstać i napić się wody, umyć twarz, otworzyć okno, wyjść na spacer, wyprawić dzieci do szkoły. Kiedy nie mamy siły wstać z łóżka, self-care to po prostu mikrokroki. To powiedzenie sobie, dziś zrobię jedną małą rzecz dla siebie. W żałobie troska o siebie jest bardzo podstawowa. Sen, jedzenie, kontakt z chociaż jednym dającym bezpieczeństwo psychicznie człowiekiem. I to wystarczy. W pierwszych momentach self-care to przetrwanie, dbanie o podstawy. Kiedy wszystko w środku jest rozbite, czasami to tylko, że oddychasz. Pozwalasz sobie przeżyć kolejny dzień.
A jak odróżnić zdrowe dbanie o siebie od takiej ucieczki od emocji?
Uważam, że zdrowe dbanie o siebie pomaga nam wrócić do kontaktu ze sobą. Ucieczka od emocji działa inaczej. Daje krótką ulgę, ale na dłuższą metę zwiększa napięcie, poczucie pustki albo chaos w środku. Sprawia, że funkcjonujesz jak robot. No i pytanie, czy to, co robię, pomaga mi łagodnie przeżyć emocje, czy pomaga mi w ogóle ich nie czuć. Odpoczynek, spacer, rozmowa to formy troski. Sięganie po alkohol, nadmierna praca czy ciągłe zagłuszanie się bodźcami często są formą unikania. A w żałobie nie chodzi o to, żeby nie czuć. Ty masz czuć, chodzi o to, by czuć w sposób, który nas nie niszczy.
Jakie trzy proste rzeczy może zrobić osoba w żałobie, by minimalnie zatroszczyć się o siebie?
Takie trzy najważniejsze rady według mnie. Po pierwsze, zadbaj o ciało. Woda, coś do zjedzenia, krótki spacer albo kilka głębokich oddechów przy otwartym oknie. Organizm w żałobie jest w ogromnym napięciu. Po drugie, pozwól sobie czuć bez oceniania. Nawet jeśli to tylko kilka minut dziennie, kiedy nie uciekasz od smutku czy złości. Emocje, które są nazwane, stają się lżejsze. Ja bardzo lubię czytać księdza Kaczkowskiego. W jednym z wywiadów opowiadał, że pozwala sobie na kilka minut kontrolowanego martwienia się, tak w cudzysłowie. A potem wraca do życia i działania. Chodzi mi o to, że jedna emocja nie powinna zdominować całego naszego funkcjonowania. Żałoba potrzebuje przestrzeni, ale my nadal potrzebujemy życia. No i po trzecie, skontaktuj się z jedną osobą, przy której czujesz się emocjonalnie bezpiecznie. Wyślij krótką wiadomość. Dziś jest mi trudno, no bo to też forma troski. A jeśli nie masz takiej osoby, pisz w zeszycie, na kartce, wyrzuć, co w tobie siedzi. Dla mnie taką pomocą był właśnie mój profil, który założyłam właśnie po śmierci męża.
Pamiętam. Czytałam. Jakie są najczęstsze zdania, które ranią osoby w żałobie?
Najczęściej ranią te, które próbują umniejszać ból albo wywierają jakąś presję. Osobiście nie znosiłam pytania, i jak? Albo musisz być silna dla dzieci, czy też inni mają gorzej, czas leczy rany.
No właśnie, a co zamiast tego czas leczy rany? Co taka osoba chciałaby usłyszeć? Co chciałaby usłyszeć, co realnie mogłoby jej pomóc?
Sam czas nie leczy ran, no bo to, co leczy, to to, co w tym czasie się wydarza, czyli obecność, rozmowa, możliwość przeżywania emocji. Zamiast czas leczy rany, można powiedzieć, nie musisz się spieszyć, możesz o tym mówić tyle, ile potrzebujesz, to ma prawo boleć.
A silna osoba to taka, która nie płacze?
Siła psychiczna nie oznacza braku łez. Płacz to naturalna reakcja organizmu na stratę, więc płacz nie przeczy sile. Czasami jest wręcz jej wyrazem, bo największą siłą jest odwaga, żeby czuć.
To w takim razie czego nie mówić o sobie, która jest w żałobie?
Nie mówimy rzeczy, które przyspieszają czyjeś tempo albo oceniają sposób przeżywania, bo żałoba nie ma jednego właściwego scenariusza. Nie mów, powinieneś się już pozbierać, musisz być silny, ona jest już w lepszym miejscu, albo przynajmniej nie cierpiał, wiem co czujesz, życie toczy się dalej. Nawet jeśli intencja jest dobra, bo wydaje nam się, że mówimy z troską do tej osoby, to taka osoba w żałobie może poczuć, że jej ból jest niewygodny. Nie mówmy, jak ktoś powinien przeżywać stratę. Lepiej powiedzieć, nie wiem co mam powiedzieć, ale jestem przy tobie. No bo w żałobie bardziej niż słowa leczy obecność.
Co dzieje się z ciałem, gdy przeżywamy stratę?
Wiele osób odczuwa zmęczenie, bezsenność albo nadmierną senność, brak apetytu lub przeciwnie. Pojawiają się bóle głowy, ucisk w klatce piersiowej, napięcie w karku, problemy z koncentracją i pamięcią. To naturalna reakcja układu nerwowego na ogromny stres, bo nasze ciało odbiera to tak, jakby to był stan zagrożenia. Podnosi się poziom kortyzolu, przyspiesza tętno, układ odpornościowy bywa osłabiony. Mózg bywa przeciążony, bo jednocześnie przeżywamy stratę i próbujemy odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Jak możemy wspierać ciało w tym procesie?
Nie potrzebujemy tutaj w sumie wielkich działań. Potrzebujemy regulacji i łagodności. Nie wymagajmy od siebie pełnej wydajności, bo ciało w żałobie pracuje ciężej niż widać na zewnątrz. Dlatego wspieramy ciało przez sen, łagodny ruch, świadomy oddech i przez zgodę na to, że mamy mniej energii niż zwykle i mamy teraz trudniejszy czas.
Skąd bierze się poczucie winy w żałobie?
Poczucie winy to często próba oswojenia bezsilności. Myślę, że tak bym to nazwała. Bo umysł woli obwiniać siebie niż przyjąć, że nie na wszystko mamy wpływ. Czasami pojawia się tak zwana wina ocalałego, bo przecież ja żyję, śmieję się, planuję, a tego kogoś bliskiego już nie ma. Wtedy pojawiać się może myśl, czy mam prawo żyć normalnie.
Dlaczego wiele osób w żałobie czuje się niezrozumiałych?
Osoba w żałobie żyje w nowej rzeczywistości, której inni nie widzą. I to właśnie ta niewidzialność bywa najbardziej bolesna. Żyjemy w kulturze, która szybko wraca do działania, a ty masz w sobie totalny chaos i pustkę. Po kilku tygodniach świat oczekuje, że wszystko wróci do normy, a dla osób w żałobie ta norma już przestała istnieć.
To jak budować wsparcie, gdy nie wiemy, o co poprosić?
Jeśli nie wiesz, o co prosić, poproś o obecność. To jest najbardziej podstawowa forma wsparcia. Można wprost powiedzieć, nie wiem, czego mi trzeba, ale dziś nie chcę być sama. Albo, czy możesz ze mną posiedzieć, pomilczeć i posiedzieć. To wystarczy.
Tak, właśnie, ta obecność, sama cisza i tylko po prostu bycie ze sobą. Nadzieja, czy po żałobie wraca radość?
Tak, radość może wrócić, ale zwykle nie wraca w takiej formie jak wcześniej. Żałoba nie odbiera nam zdolności do radości na zawsze. I myślę, że to powinniśmy zapamiętać. Ona zmienia jej smak, ale radość nie wymazuje miłości ani pamięci.
A czy po stracie można znów czuć radość bez poczucia właśnie tej zdrady?
Czyli pojawia się pytanie, czy mam do tego prawo?
Mhm.
Owszem, masz. Radość po stracie nie jest zdradą. Osoba, którą straciliśmy, jest częścią naszej historii, ale jej strata nie odebrała nam prawa do dalszego istnienia, do śmiechu, do nowych relacji. Radość nie unieważnia straty.
Czy żałoba się kiedyś skończy?
Żałoba nie kończy się jak projekt z datą w kalendarzu, który możemy gdzieś tam odhaczyć, że okej, minął termin przydatności. Żałoba się zmienia. Z czasem przestaje być falą, która nas przewraca, a staje się częścią naszej historii. Ona nie kończy się, a dojrzewa. Z ostrego takiego bólu przechodzi w cichą obecność. Nawet po latach możemy czuć ukłucie smutku, a to nie znaczy, że stoimy w miejscu.
Co zmienia się w człowieku, który świadomie przejdzie przez ten cały proces?
Często zmienia się hierarchia wartości. Mniej liczą się rzeczy powierzchowne, bardziej relacje, czas, autentyczność. Doświadczenie straty może pogłębić zdolność do wdzięczności i cieszenia się chwilą, do czerpania z życia garściami, do większej uważności na byciu tu i teraz.
Gdybyś mogła powiedzieć coś jednej osobie, która właśnie teraz przeżywa stratę i czuje się bardzo samotna, co by to było?
Powiedziałabym to, co czujesz ma sens. Twoja samotność ma sens. Nie musisz być teraz silna, silny i poukładana czy poukładany. Nie uciekaj od tego, co czujesz. Samotność nie musi oznaczać osamotnienia. Właśnie tam może się zacząć proces uczenia się siebie od nowa, bez uciekania.
Myślę, że z tej rozmowy wybrzmiewa jedna bardzo ważna rzecz, że żałoba nie jest czymś, co trzeba naprawić, przyspieszyć czy przejść poprawnie. To droga, czasem cicha, czasem chaotyczna, czasem pełna łez, a czasem zaskakująco spokojna. Usłyszałaś dziś o self-care. W trudnym czasie nie musi być spektakularny. To może być szklanka wody wypita powoli. To może być zgoda na to, że dziś nie mam siły. To może być jeden świadomy oddech i myśl, robię tyle, ile potrafię. Wdzięczność, o której mówi Alicja, nie jest przeczeniem bólu. Ona nie odbiera miejsca smutkowi. Ona delikatnie przypomina, że nawet w najtrudniejszym czasie możemy znaleźć drobne punkty światła. To obecność drugiego człowieka, ciepło, herbaty w dłoniach, chwilę ciszy. Może żałoba nie kończy się konkretną datą, może po prostu zmienia swój kształt, a my, jeśli pozwolimy sobie ją przeżyć, wychodzimy z niej bardziej świadomi, bardziej czuli, bardziej prawdziwi. Jeśli ktoś z Was jest dziś w swoim trudnym momencie, nie musicie być silni. Wystarczy, że będziecie prawdziwi i że zrobicie dla siebie ten jeden, najmniejszy możliwy gest troski. Dziękuję Ci, Alicjo, za Twoją łagodność, za uważność i za to, że pokazujesz, że nawet w stracie można znaleźć przestrzeń na oddech. Fajnie, że wybrzmiało to, że powiedziałaś, czego oczekuje taka osoba w żałobie. Bo ta druga osoba, która chce wspomóc, no czasem nie wie, co powiedzieć, prawda? Próbujemy pocieszać, ale no właśnie.
To jest prawda. Są osoby, które nie doświadczyły straty bliskiej osoby. Chcą powiedzieć jakieś miłe słowa wsparcia, ale
nie
wiedzą
co.
Jak.
Tak,
nie wiedzą jak, dokładnie.
Po prostu bądźmy. Bądźmy ze sobą, wspierajmy się i dużo się przytulajmy. To naprawdę, dotyk jest ważny. Ja widzę to w moim gabinecie. Jak dotykam klientki w sensie zabiegu pielęgnacyjnego, jakiegoś masażu, ja widzę, jak one odpoczywają. Dotyk jest ważny na każdej przestrzeni. Ciebie, droga słuchaczko, zapraszam już za tydzień na kolejny nasz odcinek audycji Mikrofon Urody. A była z Tobą Anna Kowalska. Jestem kosmetologiem i pasjonatką zdrowia, życia i tej duchowości. Do usłyszenia za tydzień.
Mikrofon Urody. W każdą niedzielę po godzinie 14 zaprasza Anna Kowalska.